Adam Borowski, wydawca, oficyna wydawnicza Volumen, były opozycjonista solidarnościowy, działacz podziemia solidarnościowego, a obecnie również honorowy konsul Czeczeńskiej Republiki Iczkaria w Polsce.
Mieliśmy okazję tutaj w Łosicach wysłuchać pana prelekcji na temat żołnierzy wyklętych i mnie uderzyły te słowa, które pan powiedział, że pan jest przed tymi ludźmi na kolanach. I od tego chciałabym zacząć naszą rozmowę. Dlaczego?
To byli ludzie, którzy bez względu na okoliczności byli wierni przysiędze, byli wierni Polsce, walczyli do końca o jej niepodległość, nawet jeśli mieli świadomość, że ta walka jest walką straceńczą. Ale na tym rzecz polega, że trzeba być wiernym sobie, wiernym przysiędze i wiernym swojej ojczyźnie i nie dać się złamać. I oni się złamać nie dali, dlatego bezwzględnie muszą zajmować jedno z podstawowych miejsc na panteonie polskich bohaterów. Musimy o nich mówić, pielęgnować o nich pamięć, stawiać na pomniki, znać ich życiorysy, znać ich motywacje, bo to da siłę młodemu pokoleniu, by wiedzieli, co to jest patriotyzm i konsekwencje patriotyzmu. Jak się uznaje za patriotę, to trzeba być tym patriotem do samego końca. I oni byli do samego końca. I to w nich podziwiam, szanuję i staram się tą opowieść nieść po Polsce.
To, o czym pan powiedział, to należne żołnierzom wyklętym miejsce, powoli oni zaczynają zajmować, ale dlaczego to dopiero się teraz dzieje? Proszę pomóc zrozumieć tym, którzy nie są historykami, dlaczego tak późno?
45 lat komunizmu w Polsce to musi odcisnąć piętno. Musimy mieć świadomość, że zawsze wojna powoduje największe straty wśród najbardziej patriotycznego elementu społecznego. Jedni zginęli, drudzy pozostali na emigracji, a ci, którzy jeszcze walczyli, byli bezwzględnie tępieni przez nową bolszewicką władzę. Elity zostały wytrzebione, można powiedzieć, wybite. Ich naprawdę było niewiele. Pokoleń trzeba, żeby odbudować elity. Naród bez elit to jest strasznie miałki. Można nim manipulować, lepić go w sposób dowolny. Tak się przez wiele lat działo. W związku z tym, po pierwsze, trzeba przywrócić wiedzę i pielęgnować wartości, którym służyli ci żołnierze. To się późno oczywiście dzieje, bo okres transformacji u nas był nie taki, jak potrzeba. Był bardzo, po pierwsze, powolny, po drugie, łagodny dla bolszewików. Próbowano pogodzić tradycję 22 lipca z tradycją żołnierzy wyklętych, a tego się pogodzić nie da. Dla jednych Kukliński w dalszym ciągu jest zdrajcą. Jaruzelski zadał mądre pytanie. Jeśli Kukliński jest bohaterem, to kim ja jestem? To jest dobre pytanie. Kim pan jest, panie Jaruzelski? Pan jest zdrajcą, Kukliński jest bohaterem. On, mimo że służył w tej armii, potrafił przejść na drugą stronę i służyć dobru, służyć ocaleniu polskiego narodu, bo przecież te plany, które przekazywał stronie amerykańskiej, być może tego nie wiemy i się nie dowiemy tak do końca naprawdę, być może ocaliły Europę przed wojną światową, prawda? Ale w związku z tym ocaliły terytorium Polski przed uderzeniami nuklearnymi. Ta nasza historia jest złożona i musimy dokonywać jasnych wyborów. Jeśli je dokonamy, to oczywiście Jaruzelski będzie i jemu podobnie, Kiszczak i cała ta grupa komunistów, którzy służyli wielkiemu imperium sowieckiemu, będzie miała miejsce w polskiej historii, tylko negatywne. Myślę, że to potrzeba, żeby troszeczkę czasu minęło, żeby nowe pokolenie przyszło, żeby ludzie, którzy wtedy żyli, którzy przeżywali młodość, kochali, żenili się, dzieci przychodziły na świat, żeby postrzegali ich postawę nie przez swoją młodość, nie przez swoją miłość pierwszą, nie przez swoje dzieci, tylko przez to, co oni dla Polski de facto zrobili. To musi minąć trochę czasu i wierzę głęboko, że będzie właściwa ich ocena w polskiej historii.
Właściwa ocena żołnierzy wyklętych też już ma miejsce, natomiast ja znam opinię ludzi ze starszego pokolenia, którzy na przykład na temat młota, który działał na ziemi łosickiej, na tych terenach, ciągle mają złą opinię. Jak to działało, że ta zła sława wokół tych oddziałów partyzanckich narosła?
Żeby złamać partyzantkę niepodległościową, trzeba było zlikwidować mit wśród ludności zamieszkującej te tereny, o młocie, o jego, o 5. 6. Brygadzie Wileńskiej, która tutaj stacjonowała i walczyła z komunistami, jako o obrońcach, prawda? Trzeba pokazać ich jako bandytów. W związku z tym komuniści nagminnie organizowali tak zwane oddziały pozorowane. Przebierali swoich funkcjonariuszy UB czy KBW w mundury niepodległościowego wojska i wysyłali ich w teren z zadaniem grabieży, podpaleń, mordów, gwałtów i cała ta ich działalność szła na konto żołnierzy niepodległościowego podziemia. Chociaż oczywiście trzeba również z pokorą przyznać, że przypadki bandycenia, prawda, poszczególnych jednostek się też zdarzały. Tylko nie zmienia to oceny zjawiska, jeżeli takie przypadki się zdarzają. Ja czytałem książkę Żandarmeria Powstania Warszawskiego, która to żandarmeria ścigała przestępców wśród powstańców warszawskich. To się zdarzało, tylko tyle, że nie zmieniło to obrazu powstańców Powstania Warszawskiego, prawda? Bo to były przypadki odosobnione. Natomiast często żołnierze, którzy kiedyś walczyli w niepodległościowym podziemiu, kiedy byli aresztowani, łamani, szantażowani i przechodzili na stronę władzy, zdradzali swoich kolegów, często właśnie w takich bandach pozorowanych brali udział. Znam takie przypadki, bardzo konkretne, gdzie taki oddział bandycki był utworzony przez byłych żołnierzy Armii Krajowej. To jest bolesne doświadczenie, ale takie jest. Tamten system komunistyczny łamał, szantażował, aresztowano rodziców, aresztowano rodzeństwo, aresztowano dzieci, brano jako zakładników i wtedy łamano żołnierzy niepodległościowego podziemia. To się zdarzało. Ale nie zmienia to ogólnej oceny, że Młot był jednym z najdzielniejszych ludzi, jednym z najlepszych organizatorów. On rozpoczynał jako dowódca partyzancki, stał na czele kilkunastu ludzi i umiał zorganizować siatkę terenową, która pozwoliła przetrwać jemu do 1949 roku, natomiast jego następcy Kuzarowi aż do 1952. Był świetnym organizatorem.
Czy pan może odpowiedzieć na pytanie, na które nikt dotychczas mi nie odpowiedział, dotyczące słynnej akcji przekazania aliantom broni V2? Kto się tak naprawdę zasłużył w tej akcji? Czy to był rzeczywiście oddział Młota, czy nie? Czy ten spór w ogóle można powiedzieć, że jest rozstrzygnięty? Kto się zasłużył? Czy on w ogóle kiedykolwiek może być rozstrzygnięty?
No jeśli do tej pory nie został rozstrzygnięty, to pewnie nie będzie, dlatego że wszystkie znane dokumenty no, są już znane, prawda? Trudno znaleźć na ten temat nowe. Ja dokładnie nie znam tej sprawy, natomiast wiem na pewno, bo to czytałem opracowania IPN-owskie, że Młot brał w tym udział, krótko mówiąc, chociażby jako dowódca tutaj tego terenu. Musiał za jego wiedzą, zgodą i przy współudziale jego ludzi, prawda? To jeśli przy współudziale jego ludzi, to przede wszystkim również jego, prawda? Bo on musiał wyrazić na to zgodę i wydać rozkazy, nie tam zrób, chcesz czy nie, prawda? Musiał wydać rozkazy. Więc to, że Młot brał w przekazaniu pocisku V na zachód, brał udział, no to jest prawda. Natomiast w jakim zakresie, to tego rzeczywiście nie wiem i nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie.
1 marca będzie pan brał udział w szczególnej uroczystości. Co to będzie?
To będzie po raz pierwszy wspólne obchody Społecznego Komitetu Obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych razem z administracją państwową, czyli z Pałacem Prezydenckim, z rządem. Będzie uczestniczyć w tym Kompania Honorowa Wojska Polskiego, będzie uczestniczył w tym prezydent, premier i minister obrony narodowej. Z zachowaniem pełnego ceremoniału wojskowego, z przemarszem Kompanii Honorowej aż od Grobu Nieznanego, aż do katedry. Od 2011 roku Społeczny Komitet organizował obchody przy Grobie Nieznanego Żołnierza i władze państwowe się w to nie włączały. Natomiast po raz pierwszy w tej chwili władze państwowe chcą w tym uczestniczyć i myślę, że to będzie trwałe przekazanie pałeczki administracji państwowej, która miała obowiązek to robić, bo Społeczny Komitet wypełniał lukę tego, czego nie chciało robić państwo. Staramy się być wszędzie, gdzie są świadectwa walki o niepodległość, gdzie są świadectwa męczeńskiej śmierci, by tamtą historię upamiętnić.
Proszę jeszcze powiedzieć parę słów o swojej książce, która, jak pan podkreślał, jest dziełem pana życia. Jest poświęcona żołnierzom wyklętym i jest obszerna. Co tam czytelnik może znaleźć?
Tak, to jest najpełniejsza książka dotycząca pełnego obrazu antykomunistycznego podziemia zbrojnego po 1944 roku. Oczywiście są monografie poszczególnych oddziałów, kompletniejsze, bardziej szczegółowe, napisanych przez historyków. To jest książka, to jest album bardzo popularny, teksty wprowadzające do poszczególnych formacji takich jak WIN, NZW, NSZ, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Oddział Partyzancki Błyskawica, Zgrupowanie Błyskawica Józefa Kurasia i tak zwany ROAK, czyli Ruch Obrony Armii Krajowej. Są tam teksty wprowadzające zdradzające napisane przez historyków, ale przede wszystkim tam jest 1500 zdjęć żołnierzy, którzy po kapitulacji Niemiec broni nie złożyli i walczyli o polską niepodległość. Przy tych zdjęciach są takie krótkie noty biograficzne tych ludzi, tak żeby coś więcej powiedzieć, nie tylko z imienia, nazwiska i datą urodzin czy śmierci, skwitować to zdjęcie, tylko pokazać drogę wojenną, w jakiej formacji służył, w jakich okolicznościach zginął. Także to jest bodajże najciekawszy i najpełniejszy obraz antykomunistycznego podziemia, który obejmuje tereny zarówno Polski przedwojennej, tych również terenów kresowych, jak i terenów ziem odzyskanych, gdzie na Dolnym Śląsku czy na Pomorzu Zachodnim docierały szwadrony 5. Brygady Wileńskiej. Także to jest pełen obraz żołnierzy antykomunistycznego podziemia.
Tak na zakończenie jeszcze, czy jest jakaś pana ulubiona postać wśród tych żołnierzy wyklętych? Ktoś szczególny dla pana?
Tak, to jest major Łupaszka. To jest dla mnie taki wzór oficera, wzór człowieka, który dba o swoich ludzi i w momencie, kiedy staje przed sądem, oskarżony o najgorsze zbrodnie, wszystko bierze na siebie, chroni swoich ludzi i marzy o tym, żeby jeden z polskich garnizonów nosił jego imię, bo myślę, że z jego postawy i z jego czynów możemy czerpać nieskończenie dużo.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.